Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
To jest program, w którym mówimy o tym, jak leczeni są w Wielkopolanie. Jesteśmy w szpitalach, gdzie dzieje się coś nowego w medycynie. Przyglądamy się walce z pandemią i mówimy o medykach, którzy wyjeżdżają na misję. Dziś zajrzymy do kliniki przypolnej, gdzie pacjentki w pełni świadome obserwują przebieg zabiegu.
Pacjentka jest całkowicie świadoma tego, co dzieje się z nią podczas zabiegu. Każdy z etapów tego zabiegu może obserwować na ekranie monitora.
Powiemy o bransoletkach, które mogą uratować młodego cukrzyka.
Ta bransoletka zapewnia to miejsce na informację, także jestem cukrzykiem, pomóż.
Będzie o tym, jak pandemia wpływa na diagnozowanie chorób nerek.
Im wcześniej wykryjemy przewlekłą chorobę nerek, właśnie w tych początkowych stadiach, tym większa jest szansa zatrzymania na tym stadium, albo przynajmniej spowolnienia.
Ujawnimy też, z jakimi prezentami wolontariusze Fundacji Redemptoris Missio wylecieli do Afryki.
To są chociażby tak prozaiczne rzeczy jak zaciskacze pępowinowe.
Zapraszam, za chwilę więcej szczegółów.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Zaczynamy od nowatorskich operacji, które w ostatnich dniach przeprowadził szpital przypolnej w Poznaniu. Kobiety z problemami ginekologicznymi podczas zabiegów były świadome, a przebieg operacji mogły śledzić na ekranie. 5 kobiet zoperował profesor Maciej Wilczak, który podkreśla, że plusem takich zabiegów mało inwazyjnych, przeprowadzonych techniką laparoskopową, jest przede wszystkim szybki powrót pacjentek do domu.
Jeśli chodzi o kwestię związaną z wykonywaniem tego zabiegu, najbardziej popularny i zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Natomiast system Gubini, ponieważ tak nazywa się ten system, to jest system, który opiera się na możliwości zdiagnozowania nieprawidłowości w jamie macicy w znieczuleniu miejscowym. Czyli pacjentka jest całkowicie świadoma tego, co dzieje się z nią podczas zabiegu. Każdy z etapów tego zabiegu może obserwować na ekranie monitora. Jest to tego rodzaju sytuacja, która zwiększa nie tylko bezpieczeństwo dla pacjentów, ale również pozwala na precyzyjne pokazanie, co w czasie takiego zabiegu się dzieje. Co najistotniejsze, ta pacjentka przychodząc do szpitala tego samego dnia, po 2 godzinach mniej więcej wychodzi do domu. Nie wymaga żadnego zwolnienia, nie wymaga żadnej kwestii związanej z ograniczeniem swojej normalnej aktywności zawodowej czy też życiowej. Przy użyciu tej metody możemy nie tylko zajrzeć do jamy macicy w sytuacji na przykład nieprawidłowych krwawień, w sytuacji obecności zmiany o charakterze polipa czy też mięśniaka, możemy go w czasie tego samego zabiegu w znieczuleniu miejscowym usunąć. Czyli jest to dość podobna sytuacja, jak to często powtarzam, dotycząca wizyty naszej u stomatologa. Czyli znieczulenie miejscowe, my możemy usunąć zmiany przy użyciu elektrody, czyli pozwolić na zabieg operacyjny, który do tej pory, tak jak powiedziałem, w Polsce w głównej mierze wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
W tej części naszego magazynu poświęconej nowościom w medycynie jeszcze jeden temat, który pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodych osób chorych na cukrzycę. Studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zaprojektowali specjalne bransoletki. Projekty są tak różne, że spodobają się i dzieciom, i nastolatkom. Jury już wybrało najciekawszy. Teraz dzieci głosują na ten, który im najbardziej się podoba. O szczegółach konkursu mówi Mikołaj Ilukowicz ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Cukrzycą Cukierasy w Poznaniu, które ogłosiło konkurs.
Najbardziej nas zaskoczyło to, że młodzi ludzie wyszli bardzo daleko poza ramy konkursu, bo jakby tym naszym głównym celem była bransoletka, czyli to, co miało przekonać z jednej strony dzieci do jej noszenia, a z drugiej strony nam dać, czy rodzicom dać bezpieczeństwo większe w tych naszych słodkich pociech. Natomiast studenci potraktowali konkurs szerzej, łącznie z projektami kurtek otwieranych ze specjalnymi pojemnikami na insulinę, na cały sprzęt takiego młodego chorego na cukrzycę, torebkami, no najróżniejsze projekty dodatkowych elementów, które mogłyby gdzieś tam być pomocne. No i teraz na bazie tego, co oni stworzyli, myślimy o wystawie, bo mamy nadzieję, że ta wystawa w trakcie Mistrzostw Polski Dzieci z Cukrzycą, podczas której obecnie będą też przedstawiciele sponsorów, firmy, które nam pomagają, być może zainteresuje kogoś. aby jeden z tych projektów wychodzących właśnie poza pierwotne założenia zrealizować.
Projekty opasek są różnorodne, od wykonanych z rzemienia i skóry po opaski żelowe.
Praca, którą akurat myśmy wybrali, no to jest praca, która nam się najbardziej łączy po pierwsze z tym elementem informacyjnym, bo ta bransoletka zapewnia to miejsce na informację, także jestem cukrzykiem, pomóż, a nie jestem już tak jakby w tle osobą, która nadużyła narkotyków. To jest dla nas bardzo ważne, że ten sygnał informacyjny jest zachowany. Jednocześnie jest bardzo ciekawa wizualnie, do tego osoba, która ją zaprojektowała, też ona zwyciężczyni konkursu, dodała elementy, które można do tej opaski niezależnie dokładać, projektować, więc znajdzie sobie element dziewczynka w wieku lat 8, znajdzie chłopak w wieku lat 12 i znajdzie już niemal dorosły młodzieniec czy młoda dziewczyna, która sobie coś innego będzie w stanie do tej paski dołożyć, ją osobiście skonfigurować. To jest rodzaj takiej zawieszki, to może być korona, to może być tam głowa psa. Oni tutaj pracowali naprawdę na najróżniejszych pomysłach. Większość opierała się na bransoletce żelowej z zapinką, ale są też skórzane. Jest w ogóle bardzo ciekawy projekt rzemyka, który ma na sobie kostkę cukru i krople krwi, taką zawieszkę w kształcie kropli krwi, na której właśnie jest informacja. I wiem, że ten projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w głosowaniu, więc niewykluczone, że on wygra. Na pewno bransoletka wybrana przez młodzież doczeka się realizacji. Na rynku są. My to widzimy, to są neoprenowe opaski, takie klasyczne, takie jak wiele tych kolorowych opasek, które gdzieś są noszone, ale cukrzyca w przypadku młodego człowieka to jest, raz, że jest to oczywiście choroba, z którą taki młody człowiek się zmaga, ale dwa, i to było jakby kluczowe dla powstania tego projektu, nam zależało na tym, aby opaska nie stygmatyzowała, żeby ta opaska była na tyle ciekawa, żeby ten młody człowiek założył tą opaskę, nie przejmując się tym, czy nie zajmując się tym, że ona w jakiś sposób też informuje o tej cukrzycy, ale żeby była tak interesująca wizualnie, żeby wyglądała tak fajnie, żeby go przekonała do noszenia. Jego już, czy ją przekona do noszenia, to nam, rodzicom, opiekunom da większy spokój myślenia o tym, że jak nie są z nami pod naszą opieką, to znajdą się ludzie, którzy odczytają zapis tej opaski i im pomogą.
O choroba! Jak to się leczy?
Pandemia w Polsce pogorszyła jakość leczenia i dostęp do specjalistów dla wielu chorych. Dotyczy to także osób z przewlekłą chorobą nerek, których w Polsce jest ponad 4 miliony. Najwyższy czas, by poprawić diagnostykę, ale nie tylko, mówi profesor Andrzej Oko, kierownik Katedry Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, a rozmawia z nim Aleksandra Włodarczyk.
Gościem magazynu medycznego jest profesor Andrzej Oko, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pierwsze pytanie, panie profesorze, jak pan ocenia to, że wśród pacjentów przewlekle chorych, którzy właśnie zaczynają szczepienia przeciwko koronawirusowi, w tej pierwszej grupie są właśnie pacjenci dializowani, to chyba bardzo dobra decyzja.
Oczekiwaliśmy na tę decyzję, albowiem choroba, jaką jest COVID-19, u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, a zwłaszcza u chorych dializowanych, przebiega niestety bardzo ciężko. I umieralność wśród tych pacjentów jest bardzo wysoka, bo sięga 20-30%, a więc prawie 1/3 po prostu ginie. Kiedy zrobiliśmy zestawienie liczby chorych dializowanych za cały ubiegły rok w całej Polsce, to się okazało, że w przeciwieństwie do lat poprzednich, gdzie ta krzywa była wzrastająca, to w zeszłym roku nastąpiło zmniejszenie liczby chorych dializowanych. No ich tak jest bardzo dużo, bo około 18 tysięcy, ale jest ich mniej niż było poprzednio, dlatego że w ciągu ubiegłego roku wielu z tych chorych po prostu zmarło.
Jakie ryzyko wiąże się dla pacjentów dializowanych ze szczepieniem?
Tu nie ma w zasadzie żadnego większego ryzyka. To są te objawy ogólne, a więc złe samopoczucie, dreszcze, bóle głowy. Jedynie czego nie wiemy, to czy ci pacjenci odpowiedzą na szczepionkę w tym samym stopniu, co pacjenci zdrowi, populacji ogólnej. Być może ta odpowiedź immunologiczna na szczepionkę wśród tych chorych będzie gorsza, ponieważ oni niestety mają upośledzoną odporność na zakażenia, a także na szczepionki.
Pandemia pogorszyła leczenie wielu chorób w kraju. Proszę powiedzieć, jaki to ma wpływ na chorych na nerki?
Na przewlekłą chorobę nerek choruje w Polsce około 4 miliony obywateli. Większość z nich znajdują się w w początkowych stadiach przewlekłej choroby nerek, sami o tym nie wiedzą. Nie wiedzą ani oni, ani ich rodziny, ani lekarze rodzinni, którzy się nimi opiekują, ponieważ ta choroba często nie daje żadnych objawów i dopiero w późnych stadiach pojawiają się te, zresztą często niecharakterystyczne objawy, które skłaniają pacjentów do tego, aby udać się do lekarza i zrobić jakieś podstawowe badania. Także my nie wiemy dokładnie, w jakim zakresie to zakażenie SARS-CoV-2 ogarnęło pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Natomiast wiemy, jak zdezorganizowało to leczenie pacjentów dializowanych, dlatego że ci chorzy dializowani zostali skoszarowani w szpitalach jednoimiennych i ci chorzy niekiedy zamiast być dializowani 3 razy w tygodniu, byli dializowani 2 razy w tygodniu albo czasem nawet raz w tygodniu.
A jeżeli chodzi o tych pacjentów, którzy nie są jeszcze dializowani, ale już chorują na nerki, czy tutaj telemedycyna jest jakąś formą zrekompensowania trudnego dostępu do lekarzy? W przypadku chyba chorych na nerki bardzo trudno przez internet zdiagnozować, co pacjentowi dolega.
Telemedycyna w przypadku chorych z przewlekłą chorobą nerek jest taką koślawą protezą. Ci pacjenci muszą mieć wykonywane dodatkowe badania laboratoryjne, żeby ocenić, na ile ta progresja chorób nerek jest dla nich niebezpieczna. W przeciwieństwie do lekarzy rodzinnych, z całym szacunkiem oczywiście dla ich poświęcenia, poradnie nefrologiczne w tym okresie pandemii działały normalnie.
Mam wrażenie, że chyba często zbyt późno my pacjenci jesteśmy kierowani na jakieś pierwsze podstawowe badania moczu. Ja sama nie pamiętam, kiedy lekarz mi zaproponował, żebym sobie zrobiła takie badanie, a to przecież to pierwsze badanie już może wskazywać, że jest jakiś problem.
Oczywiście lekarz rodzinny ma pod swoją opieką często tysiące chorych. On nie może zrobić tych badań u wszystkich pacjentów, ale może wyłuskać spośród tych wszystkich swoich podopiecznych chorych na cukrzycę, chorych na nadciśnienie, chorych z otyłością, chociażby rodzinne uwarunkowane czynniki ryzyka, bowiem wiadomo, że w rodzinie były choroby nerek. U takich pacjentów należy zrobić przynajmniej wstępne screeningowe badanie polegające na 2 podstawowych elementach. Zrobić chociażby, tak jak pani powiedziała, badanie ogólne moczu i wykonać badanie stężenia kreatyniny w surowicy, które nam określa, na ile nerki u pacjenta są wydolne. I na podstawie tych 2 prostych badań laboratoryjnych można zidentyfikować pacjentów, którzy albo już mają przewlekłą chorobę nerek, albo są nią zagrożeni. A im wcześniej wykryjemy przewlekłą chorobę nerek, właśnie w tych początkowych stadiach, tym większa jest szansa zatrzymania na tym stadium, albo przynajmniej spowolnienia.
11 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Nerek. Z tej okazji Polskie Towarzystwo Nefrologiczne co roku przypomina, jak dbać o nerki i które badania profilaktyczne wykonywać.
Magazyn na zdrowie.
Tuż przed pandemią zakończył się Polsenior 2, to można by powiedzieć seniorów portret własny. Po raz drugi przeprowadzono szerokie badanie na temat kondycji Polaków w wieku 60+. Wnioski mają posłużyć decydentom, na co położyć największy nacisk, jeśli chodzi o politykę senioralną. Wśród ekspertów, którzy sprawowali merytoryczną opiekę nad tym projektem, była profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Magazyn na zdrowie.
4 lata badań, 6 tysięcy Polaków mających 60 i więcej lat. Tak możemy w liczbach podsumować Polsenior 2. To było po 10 latach kolejne badanie dotyczące stanu zdrowia starszych Polaków, jakości życia. Gdybyśmy mogli tak ogólnie powiedzieć, to w tym Polsenior 2 wyszło, że jeżeli chodzi o jakość swojego życia, to seniorzy oceniają ją całkiem nieźle. 60% badanych, którzy mówią, że ta jakość życia jest dobra, to jest dobry wynik, czy jednak nie za bardzo?
To zależy, jaki mamy punkt odniesienia. Ogromnym sukcesem badania PolSenior 2 jest to, że się odbyło i scharakteryzowało naszą starość i że trochę staramy się odnieść te wyniki do wyników badania PolSenior 1, czyli tych, które pochodzą sprzed 10 lat. I 60% to jest dobry wynik, myślę. Natomiast też chcemy powiedzieć, że to są, musimy pamiętać, że to są badania sprzed pandemii. Mamy zatem taki punkt odniesienia, jak to wyglądało zanim nadszedł koronawirus. 60% to myślę, że to jest ponad połowa osób zadowolonych z sytuacji, w której jest. A musimy pamiętać, jak wygląda tak zwana populacja PolSenior 2. To są osoby 60 lat i starsze i ta populacja jest reprezentatywna dla populacji Polski, czyli jest wylosowana z wszystkich osób po 60 roku życia w taki sposób, żeby na podstawie wyniku tego, co teraz mówimy, 60%, dało się uogólnić wyniki i powiedzieć, że 60% osób w Polsce jest zadowolona ze swojej jakości życia. 60% osób starszych.
Zaczęłyśmy od jakości życia, która im człowiek jest starszy, tym bardziej jest związana ze zdrowiem i to badanie ma być taką wskazówką dla decydentów, co należy zrobić, co należy poprawić, żeby ta jakość życia była coraz lepsza, im człowiek jest starszy. Zatem z tego badania PolSenior, jakie możemy wyciągnąć najważniejsze wnioski, jeżeli chodzi o zdrowie starszych osób?
Pozwolę sobie przede wszystkim nie zgodzić z tym, że w najstarszych grupach wiekowych dla jakości życia najważniejsze jest zdrowie. I też trzeba pamiętać, że projekt PolSenior jest dedykowany holistycznym potrzebom osób starszych, czyli zarówno oceniano potrzeby z zakresu domeny zdrowotnej, czyli właśnie to, o czym mówimy, choroby, które są niedoleczone, czy których nie, w przypadku których nie podejmuje się leczenia, jak również oceniono wszystkie czynniki społeczne, sytuację finansową, sytuację rodzinną, posiadanie wsparcia i tak dalej. I kiedy myślimy sobie o procesie starzenia, to posiadanie wsparcia i taka pewność, że ktoś nam pomoże, jest niezwykle ważna dla jakości życia osób w najstarszych grupach wiekowych. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, że są takie choroby, których częstość występowania narasta w procesie starzenia, ale są takie procesy chorobowe, których szczyt zachorowania wyraźnie widzimy, że gdzieś jest między 70 a 80 rokiem życia i potem w późnej starości tych chorób jest mniej. A jedną z rzeczy, na którą zwraca uwagę badanie PolSenior 2, jest to, że jest dużo nadciśnienia, ale wydaje się, że zmieniło się nastawienie do leczenia nadciśnienia, że bardzo dużo położono nacisku na edukację zdrowotną, a w związku z tym, że w tej chwili więcej osób starszych stosuje się do zaleceń dotyczących brania leków. I to jest niezwykle ważne, dlatego że my patrzymy w tej chwili tak na wiele chorób przewlekłych, że możemy z nimi długo żyć i mieć dobrą jakość życia pod warunkiem, że będziemy stosować się do zaleceń, brać leki, ale również będziemy się stosować do tych zaleceń dotyczących niefarmakologicznego postępowania, czyli diety czy aktywności fizycznej.
To jest bardzo dobry wniosek w takim razie, że wpływ na całą kondycję ma również właśnie zdrowy styl życia. To chyba jest dobra bardzo wiadomość z tego badania wynikająca.
To znaczy jest. Ja myślę też, że musimy sobie zdawać sprawę, że my tak bezpośrednio wyników PolSeniora 1 i PolSeniora 2 tak 1:1 porównywać nie możemy, no, ale pewne trendy widzimy. My na przykład bezpośrednio jako pracownia geriatrii Katedry Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zajmowaliśmy się analizą występowania niedożywienia. No to ewidentnie na podstawie naszych wyników widać, że ten stan odżywienia trochę się poprawił. Myślę, że to jest też bardzo dobry sygnał, bo niedożywienia jest mniej, a to właśnie jest niefarmakologiczny sposób postępowania i to jest też to, na co zwracamy uwagę coraz większą zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w bezpośredniej pracy z seniorami.
Akcja profilaktyka.
Teraz powiemy o wsparciu ciężarnych kobiet w Afryce. Dwie wolontariuszki poznańskiej Fundacji Redemptoris Missio wyleciały do Republiki Środkowoafrykańskiej, by szkolić tam personel, który pomaga w porodach. Akcja jest możliwa dzięki darczyńcom z całej Polski. Udało się zebrać około 100 tysięcy złotych, mówi szefowa fundacji Justyna Janiec-Palczewska.
Projekt nabrał rozpędu i naprawdę na nasz apel o pomoc zareagowali ludzie z Wielkopolski, ale również z całego kraju. No i dzięki temu możemy doposażyć 26 przychodni zdrowia. Dzięki temu mogliśmy nagrać filmy instruktażowe. Dwie wolontariuszki fundacji, pani Izabela Cywa i pani Sara Suchowiak, będą przeprowadzać szkolenia, bo oczywiście wysłać sprzęt to jest jedno bardzo trudne zadanie, ale kolejne bardzo trudne zadanie to przeszkolić na miejscu personel medyczny po to, aby umiał tego sprzętu używać. Są rozmaite sprzęty ginekologiczne. To są chociażby tak prozaiczne rzeczy jak zaciskacze pępowinowe. Tam na miejscu po porodzie pępowiny zawiązuje się najczęściej nitką. Bardzo często używa się do tego niesterylnych narzędzi, do przecinania pępowiny. I taki jeden zaciskacz pępowinowy, który kosztuje 50 groszy, może uratować ludzkie życie. To jest projekt głównie szkoleniowy, czyli będziemy skupiać się na tym, aby nauczyć miejscowy personel medyczny. To są najczęściej osoby, które jedynie potrafią czytać i pisać. Zaledwie 6% z nich posiada jakieś wykształcenie położnicze. Więc tak naprawdę w tym projekcie najważniejsza jest edukacja. Ale położna, która wyjeżdża, wielokrotnie przebywała już w Afryce i pracowała w przychodniach misyjnych, przyjmowała porody afrykańskich kobiet, także doskonale zna te warunki i to, jak to się na miejscu odbywa. Więc jeśli przytrafi się poród, no to oczywiście bardzo chętnie nasza położna go odbierze, chociażby po to, aby przeszkolić też ten personel, który będzie uczestniczył. Natomiast tego nie zakładamy. Zakładamy głównie szkolenia. Większość środków, które zgromadziliśmy, poszła na zakup sprzętu, natomiast na miejscu również potrzebne są pieniądze, ponieważ nasze wolontariuszki będą się przemieszczać. W salach, w których będą szkolić, zwykle nie ma prądu, więc trzeba będzie chociażby wydać te pieniądze na ropę, która posłuży do generatorów prądu, więc no, to są warunki, które nam, Europejczykom, zupełnie nie mieszczą się w głowie.
Kobiety w Republice Środkowoafrykańskiej rodzą dzieci głównie w swoich chatach. Teraz, jeżeli z dzieckiem będzie jakiś problem, będą mogły urodzić w ośrodku zdrowia. W tym kraju co dziesiąte dziecko umiera podczas porodu. Powodem są powikłania, z którymi w domowych warunkach kobiety nie potrafią sobie poradzić. W poznańskim projekcie chodzi o to, by takie powikłane ciąże wychwycić jeszcze przed rozwiązaniem. To było pół godziny ze zdrowiem. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków programu. Można nas znaleźć także na stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.